Tu Polskie Radio Lublin. Dzień dobry Państwu. Witamy z wielką przyjemnością w kolejnej odsłonie audycji poświęconej sztuce. Tym razem będziemy rozmawiali o Bożym Narodzeniu oczami dawnych mistrzów, no jako że spotykamy się w tym wyjątkowym dniu. Po drugiej stronie radiowego stołu ze mną Marta Gudowska. Dzień dobry Marto.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
A ja nazywam się Paweł Błędowski i wspólnie zapraszamy na spędzenie tej najbliższej godziny radiowej właśnie z nami. Będziemy Państwu opowiadać o przedstawieniach Bożego Narodzenia w sztuce. W sztuce już dość, nie ukrywajmy, odległej. No ale zacznijmy, Marta, od tego, że te sceny Bożego Narodzenia, które widzimy w tych dawnych, dawnych obrazach, są ściśle związane z tekstami źródłowymi. To znaczy najpierw mieliśmy tekst źródłowy i nim posługiwał się artysta, tak?
Tak było w dużym uproszczeniu, bo oczywiście tutaj jeszcze inwencja twórcza, ale jest tak jak mówisz, mamy teksty kanoniczne, czyli Ewangelię. I tak w Ewangelii według świętego Mateusza nie mamy właściwie nic o okolicznościach.
Jest tylko fakt.
Tak, jest tylko fakt. Łukasz nam to rozszerza i tutaj cytat dotyczący Marii. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łukasz odnotowuje też fakt pokłonu pasterzy i tego, że aniołowie przysłali pasterzy do tej stajenki. Natomiast u Jana i Marka brak jest jakichkolwiek informacji dotyczącej tej początkowej części życia Jezusa. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o kolejne źródła, to mamy też pisma niekanoniczne, tak zwane apokryfy, czyli księgi uznane przez Kościół za nienatchnione. To się stało, wydaje się, na synodzie rzymskim. W ogóle apokryf z greckiego apokryfos to jest ukryty, tajemny. Więc to są takie księgi o charakterze może nie tyle plotkarskim, ale takie bardzo przyziemne, przybliżające nam to, co byśmy chcieli wiedzieć o Jezusie, a tak, czego nie znajdziemy
czyli
jednak.
Z jednej strony, Marto, są przyziemne, ale mówią o rzeczach zupełnie nieziemskich.
Tak, zupełnie nieziemskich i te cuda naprawdę nieraz nam się nie mieszczą w głowie. No i tak, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to mamy protoewangelię Jakuba. I Jakub przedstawia nam tę scenę w
zachmurzeniu.
Tak, w zachmurzeniu. Mamy jaskinię, tam jest chmura i Jezus pojawia się tak zupełnie tajemniczo i kiedy ta chmura się ulatnia, to właściwie widzimy Jezusa już przyssanego do piersi Marii. Jakub też wspomina o akuszerkach. Tak samo zresztą jak w Ewangelii pseudo-Mateusza. Tutaj nam autor osadza tą scenę w grocie i jest blask. Blask, który roztacza dopiero co urodzony Jezus w otoczeniu aniołów, pseudo-Mateusz. Przekazuje, że Jezus wstał zaraz po narodzinach i tutaj może nam się to kojarzyć z pewnym świętym. Nie wiem, Paweł, czy kojarzysz taki
chyba
fakt?
Chyba wiem, kogo masz na myśli.
Święty Mikołaj, tak. Tutaj to dotyczyło jego kąpieli, gdzie zaraz po narodzinach Mikołaj po prostu wstał. Tutaj nam apokryfy przekazują, że Jezus zaraz po narodzinach wstał. I pojawiają się też położne. Te dwie położne, Zachel albo Zebel. Różnie w polskiej literaturze jest to przedstawiane. I teraz taka bardzo ciekawa sprawa. I tutaj zobaczycie Państwo, jakiego charakteru są te teksty apokryficzne. I może dla niektórych będzie to wskazówka, dlaczego to nie weszło do kanonu, tak?
Tych dzieł natchnionych.
Dokładnie. I mamy tutaj tą Zachel, która przybyła na miejsce i bada Marię. No i stwierdza obecność mleka w jej piersiach, brak defloracji, tak? Brak upływu krwi, więc jest zupełnie w szoku, to sytuacja niecodzienna. No i przybyła też druga położna Salome i ona nie wierzy temu, co jej mówi ta pierwsza.
I postanawia sprawdzić.
Postanawia sprawdzić, oczywiście.
I to się nie kończy dobrze dla niej.
Nie kończy się dobrze, tak. Pyta Marię, czy może ją zbadać. No i ręką, którą próbuje ją zbadać, no niestety ta
już
ręka...
Już potem ciężko władać tam.
Tak, usycha ręką. Jej ta ręka. Ale tutaj pierwszy cud Jezusa za życia, bo autor dalej nam przekazuje, że kiedy Salome dotknęła tą uschniętą dłonią Jezusa, dzieciątka Jezus, to właśnie odzyskała w niej sprawność.
No ale jeszcze wół i osioł się także pojawiają.
Tak, wół i osioł, i o tym też nam mówi Ewangelia pseudo Mateusza. Wół i osioł adorują dzieciątko. W ogóle to jest tak rozbudowane jako taki pokłon zwierząt.
No dobrze, to teraz przejdźmy, Marto, do tego, w jaki sposób pokazywano postać Marii, jak wyglądała jej postawa na tych obrazach. No i tutaj mamy ewidentnie co najmniej dwa takie typy przedstawień.
Tak, to jest taki trzon, mamy dwa główne typy ikonograficzne przedstawień Bożego Narodzenia i one się dzielą, właściwie biorąc pod uwagę postawę Marii. Mamy taki ten pierwszy typ wschodni, syryjski, w którym Maria leży przy żłóbku. I on w Polsce był popularny w ikonografii w okresie romanizmu. No i tutaj mamy pierwszą aferę. Tak, nasz sport narodowy. W 1469 roku otwarcie kontynuacji tego typu w sztuce sprzeciwił się Sędziwój z Czechła, profesor Akademii Krakowskiej, bo on uznał, że zupełnie niedorzeczne jest akcentowanie połogu Marii
przez pozycji jej leżącej.
Tak, przez tą jej leżącą pozycję. No bo jak to tak? Jaki połóg w ogóle, skoro ona urodziła bez bólu, bez krwi, to jedno z drugim się nie klei w ogóle, nie? On się wtedy powoływał na ten dekret o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ostatnią znaną realizacją tego typu na gruncie polskim jest tak naprawdę inicjał PS mszału Mikołaja z Nysy. I to jest 1415 rok.
Dawne czasy.
No ale ten sprzeciw Sędziwoja jednak pokazuje nam, że nadal ten typ w sztuce w jakiś sposób funkcjonował.
No bo tak? Sędziwój nie miał narzędzi internetowych, na przykład nie ogłoszono tego w wiadomościach telewizyjnych, więc artyści po prostu nie wiedzieli o tym, że ktoś im zabroni.
Dokładnie, także można przypuszczać, że jeszcze coś tam się znajdzie, jest jeszcze coś do odkrycia.
No dobrze, a czym się różni drugi typ postawy? No pozycją przede wszystkim.
Tak, pozycja, jak już ustaliliśmy na początku. Drugi typ jest obecny w Polsce już od XIV wieku, czyli te dwa typy jakby współistniały ze sobą przez pewien czas. Mhm. I on swoje źródło ma w tekście Pseudo Bonaventury Meditationes Vita Christi, to jest początek XIV wieku. I w wizji świętej Brygidy Szwedzkiej, ona się tam urodziła w 1304 roku, zdaje się, coś takiego. Mhm. I ten typ to jest właściwie miks tych dwóch tekstów, bo w tym typie Maria klęczy. I jakby, tak jak chciała święta Brygida Szwedzka, po prostu klęczy, bo Bonaventura, pseudo Bonaventura twierdził, że ona rodziła na stojąc, opierając się o jakąś kolumnę czy o jakiś pal. Tak czy inaczej, postawa Marii tutaj w tym typie jest znakiem jej dziewictwa i jednocześnie tego bezbolesnego porodu, czyli to, czego chciał nasz Sędziwój z Czechła.
Tak, chciał, żeby nie cierpiała.
Chciał, żeby nie cierpiała i żeby wszyscy o tym wiedzieli. Mm-hmm. Tak. Właściwie oba te teksty ukształtowały nam zestaw elementów, który składa się później na ikonografię tego Bożego Narodzenia w polskim malarstwie późnośredniowiecznym, ale nie tylko w polskim, bo sprawa dotyczy też malarstwa europejskiego. I jeżeli chodzi o tekst pseudo Bonaventury, to znajdziemy tutaj świętego Józefa opcjonalnie. U niego nie jest to wymogiem. Wół i osioł nam się pojawią, kolumna czy też ten pal podpierający strzechę stajenki, mm-hmm. a Brygida do tych zestawów dodaje blask bijący od dzieciątka i u niej to światło odgrywa bardzo dużą rolę, bo światło akcentuje też przez świecę, mhm. którą Józef trzyma w dłoni. Brygida też mówi o postaci, półpostaci Boga Ojca i Ducha Świętego, ale to w ikonografii już jest dużo rzadsze.
No bo też trudniejsze do przedstawienia, tak?
Dokładnie. I właściwie nie będziemy, nie zobaczymy w tych przykładach, które przygotowałam dla Państwa, akurat tych elementów.
No dobrze, ale Józef jest raz zaangażowany, raz zupełnie nie jest zaangażowany. A jeśli już jest, to w zasadzie trzyma świecę, tak?
Trzyma świecę, klęczy, różnie, mhm. tak? Nieraz zobaczymy, ale to już w takich scenach, na przykład pokonu Trzech Króli, jak coś gotuje, ale to może zostawmy sobie na inną okazję.
Dobrze. No dobrze, Marto, to teraz przenieśmy się do Padwy. Jest rok, no właśnie nie wiemy tego dokładnie, między 1303 a 1306 rokiem został stworzony ten fresk, o którym będziemy mówić. Kto go stworzył?
Stworzył go Giotto di Bondone, potocznie zwany Giotto, i mowa o fresku, który znajduje się w kaplicy Skrowenich. Mhm. Ponieważ to jest początek XIV wieku, tak jak już powiedziałeś, to Giotto nie mógł bazować na wizji świętej Brygidy Szwedzkiej, ani na tekście pseudo Bonaventury. W związku z tym zostało mu tylko do dyspozycji Ewangelia i apokryfy. Ale co tutaj widzimy? Właśnie Giotto bazuje na tym typie wschodnim, który właściwie funkcjonuje już w sarkofagach antycznych i sarkofagów antycznych trzeba by go wywodzić.
Czyli Maria leży tutaj.
Tak, dokładnie. Maria leży, ale nowością u Giotto jest to, że ona nie pozostaje bierna, bo normalnie w sarkofagach Maria leży, coś tam leży obok niej i jakby taki niewidzialny mur jest między nimi. A tutaj nie jest ta interakcja. Maria wkłada Jezusa do żłóbka, w czym pomaga jej jedna z tych położnych. Więc widzimy tutaj, że Giotto w tą scenę tknął taką czułość, jakby uczłowieczył ją. Tak,
tak, bo Maria z czułością pochyla się nad swoim synem.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów sceny, którzy towarzyszą tutaj Marii i Jezusowi, Giotto zastosował właściwie cały zestaw z tej przytoczonej literatury Ewangelii i apokryfów, bo mamy tutaj i aniołów, i pasterzy, woła, osła, nawet inne bydło i zupełnie biernego tutaj śpiącego Józefa gdzieś tam sobie siedzi, nieświadomy tego, co tutaj się właściwie dzieje.
No tak, mnie bardzo, Marta, zaintrygował kolor, bo chciałem cię zapytać, pewnie tego niebieskiego, ciemno-niebieskiego koloru było więcej, no bo tutaj mamy go w tym miejscu, gdzie wyobrażone jest niebo, ale niemal identyczny kolor jest na szatach Marii. No i teraz pytanie, to był celowy zabieg?
Tak, tak, to był celowy zabieg, tego niebieskiego było tam naprawdę dużo. To stwarzało taki super kontrast w stosunku do tej bladości skał i tych żywych pomarańczy.
No i także zwierząt, różów. Które tak, są tutaj pokazane.
Także zwierząt, tak. Tego niebieskiego było pierwotnie zdecydowanie dużo i to jest jedna z niewielu scen właściwie, która w tym malarstwie dość wczesnym, która się dzieje nocą, bo wszystkie inne, które dzisiaj Państwu zaproponujemy, zobaczycie, że one jednak się dzieją w dzień, a tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to się dzieje w noc wigilijną i Giotto rzeczywiście proponuje nam tutaj aurę nocną.
No, Giotto nie znał perspektywy, tak?
Tak.
To widać wyraźnie.
Dokładnie. To czuć w tym przedstawieniu.
Nie, ale jest to 3D.
Ale on próbuje tą głębię nam oddać, tak? Widzicie to Państwo, że on tutaj próbuje oddać nam tą głębię. I co jest u Giotta ważne i takie naprawdę super ważne, to jest to, że on porzuca wzorniki i zrywa z tą tradycją wschodnią, bizantyjską. W tym sensie, że widać, że zaczyna studiować postaci, że próbuje je w jakiś sposób scharakteryzować.
Jakiś dla taki nas rys bardzo osobisty nawet tak, tym postaciom.
Tak.
To widać,
no, tak. Dla nas to nie jest szokujące, ale jeżeli spojrzymy z perspektywy współczesnych artyście, to dla nich to musiał być naprawdę duży szok. Oni wtedy byli przyzwyczajeni jednak do takiej jednostajnej tradycji ikonografii wschodniej, więc tam rysy były zunifikowane zupełnie.
No tak, tak. Tutaj jest bardzo indywidualistycznie, jeśli o to chodzi.
Tak.
W takim razie przechodzimy, Marto, do kolejnego obrazu?
Myślę, że jeszcze nie.
Jeszcze nie? Dobrze.
Jeszcze
co
nie,
jeszcze
tak.
powinniśmy powiedzieć o Giotto?
Jeżeli chodzi o ten krajobraz, macie tutaj Państwo dwie góry i to jest dość ważne z punktu widzenia ikonografii, bo te góry odnoszą się do Jezusa.
I dualizmu, tak?
Tak, i tego dualizmu, bo symbolizują jego podwójną naturę, boską i ludzką. Giotto, patrzycie na jego obraz i wyobrażacie sobie pewnie, że przynajmniej ja tak miałam, jak pierwszy raz się z nim spotkałam, że jest taki, taka mama łyga trochę z niego, nie? Że to jest takie, no.
No i proporcje są też trochę zaburzone.
Tak,
co
tak.
Co to dużo mówić.
Że no to taki, kurczę. No właśnie, a Giotto tak naprawdę to był bardzo dowcipny śmieszek, żartowniś o ciętej ripoście i takim jowialnym usposobieniu. Jest taka anegdotka, jak Dante właśnie podczas pracy Giotta w kaplicy Skrowenich przychodzi do niego i zastaje taką scenę. Giotto maluje i tam jego ósemka dzieci biega, a takich dość niechlujnych dzieci, tak samo jak niechlujny był Giotto, zresztą niski i dość tęgi, o nienachalnej urodzie, tak przekazują źródła. No i te jego dzieci do niego podobne. No i tak Dante taki mówi, panie, no robisz tak piękne rzeczy, a te dzieci masz takie niezbyt urodziwe. I wtedy Giotto tak z takim znanym sobie, z taką ripostą zrobiłem je po ciemku.
Czyli miał dystans do siebie ten artysta, o którym mówimy.
Zdecydowanie.
Mnie też fascynuje na tym obrazie jedna z postaci, która stoi z prawej strony. I cóż ona ma na łokciu? To jest interesujące. Co on chciał przekazać? Czy to jest po prostu stłuczony łokieć?
Przyglądałam się temu.
Ciekawe.
Mam wrażenie, że to jest jakiś bukłak na wodę.
A, rzeczywiście możesz mieć rację, Marto, tak, bo ja, no tak jest to przedstawione dosyć
tak,
prymitywnie,
tak.
Więc można się nabrać, bo tu i jednej nogi też brakuje.
Tak, dokładnie.
Ale to muszą sobie Państwo sami ocenić, bardzo gorąco polecamy. I przechodzimy teraz do kolejnego dzieła, także pod tytułem Boże Narodzenie, tym razem będziemy w Dijon.
W Dijon się obraz znajduje, ale został namalowany w Tournai w Belgii. Mamy tutaj na myśli razem z Pawłem dzieło Roberta Campina. Robert w przeciwieństwie do Giotta nie miał dzieci.
Nie miał się czego wstydzić.
Nie
tak?
miał się czego wstydzić. To nie, ja nie mówię, że Giotto
nie,
się
no,
wstydził swoich
to
dzieci, ale miał taki dystans do
żart.
Tego, tak, do tego swojego ojcostwa. No i Campin właściwie jest prekursorem rozwoju wczesnego malarstwa niderlandzkiego, kluczowego dla wczesnego renesansu północnego, to tak bardzo brzmi zawile. Co możemy o nim powiedzieć, o jego życiu prywatnym? Przez 30 lat był czołowym malarzem w Tournai, prowadził tam bardzo duży warsztat, kształcił swoich uczniów, między innymi z jego warsztatu, spod jego skrzydeł wyfrunął, że tak powiem, Rogier van der Weyden.
Słynny, tak.
Słynny, tak. Bardzo dużo inwestował w nieruchomości i w obligacje miejskie. Lubił pomnażać majątek.
To będzie... U artystów rzadka umiejętność.
No właśnie, rzadka umiejętność, a jednak zobaczymy przynajmniej jeszcze jeden przykład dzisiaj takiego artysty, który lubił ten dreszczyk emocji też finansowych, tak. Różnie się życie układa i Robert się wdał w pozamałżeński romans, tak, z Laurence Paul, za co został skazany na roczne wygnanie. Oczywiście mając swoich bogatych protektorów, na przykład Małgorzatę Burgundzką, ta kara mu została złagodzona. No i dzięki czemu możemy dzisiaj podziwiać jego piękne obrazy. Ale przechodząc już do tego Bożego Narodzenia, mamy tutaj przykład kompilacji różnych tekstów źródłowych, bo tutaj już nam wchodzi i tekst Pseudo Bonaventury i wizja świętej Brygidy Szwedzkiej.
Jak dla mnie stroje są przedziwne zupełnie.
Tak, do tych strojów też dojdziemy. To, co widzimy najpierw, właśnie obecność świecy i zaangażowanie Józefa, bo jednak on tutaj jest w jakiś sposób zaangażowany, trzyma tą świecę, co jest kluczowe.
Wygląda na zmęczonego mocno.
Tak, zdecydowanie zmęczonego. Tutaj mamy tą inspirację wizją świętej Brygidy Szwedzkiej. Pastuszkowie i zwierzęta zaczerpnięte zostały z Ewangelii według świętego Łukasza. Jakieś tam jeszcze wskazania na Ewangelię pseudo Mateusza. Ale co jest tutaj niezwykłe, to jest to, że ta scena Bożego Narodzenia z tą zupełnie rozpadającą się scenką, rozumianą dosłownie, bo ona się naprawdę rozpada.
Tak, dosłowność się tutaj rzuca w oczy.
Tak. Mhm. Mamy ten pierwszy plan jakby wklejony w ten oddalony pejzaż miejski. I tutaj ja mam taki problem z tym obrazem, bo w sumie z jednej strony, no okej, malarz fajnie nam tutaj przedstawił tą scenę Bożego Narodzenia i aniołowie.
No ale tło jest szokujące.
Ale tło jest właśnie szokujące. Tak jakby nam się chciał pochwalić, że halo, ja tutaj umiem w realizm, tak? Ja tutaj umiem w pejzaże i to wam też chcę pokazać, przemycić, nie? Ta scena pierwszoplanowa Bożego Narodzenia jest jakby wklejona w pejzaż miejski, który jest taki poukładany, zadbany, ujęty mega realistycznie do tego stopnia, że mamy takie, kurczę, no przecież ten artysta powinien malować jakieś właśnie pejzaże czy coś.
Jakiś postmodernista, bardzo wczesny.
Tak, bardzo wczesny. Przed czasem, że tak powiem.
Tak.
No i właśnie, badacze doszli do wniosku, że to jest realistyczny pejzaż jednego z miast nad Mozą.
No wygląda bardzo europejsko.
Dokładnie, dokładnie tak.
Co nas no jeszcze... i teraz te stroje, bo to mnie bardzo ciekawi.
Tak, stroje. Ciekawią cię stroje pewnie akuszerek, tak? Bo to są te kobiety, które są po prawej stronie, raczej z dołu. Stroje w ogóle wszystkich postaci na tym obrazie wpisują się w estetykę tak zwanego stylu łamanego w gotyku, który objawiał się właśnie takim charakterystycznym załamaniem szat u dołu, takim zawirowaniem. Konkretnie stroje tych... ówczesnych akuszerek, to są stroje...
Dworskie.
Dworskie, dam dworu.
Dobrze, proszę Państwa, teraz przenosimy się tym naszym wehikułem artystycznym do XVI wieku, 1515 rok. Możemy znaleźć to dzieło w Bibliotece Narodowej w Warszawie. To Boże Narodzenie, czyli mszał Erasma Ciołka.
Tak, to jest właściwie jedna z miniatur w tym mszale. Chodzi nam konkretnie o inicjał G od Gloria,
tak.
Od incipitu Gloria in Excelsis
Deo. No bo ta
Deo.
Ornamentyka była niezwykła w tamtych
tak,
czasach.
Tak, zupełnie niezwykła, a jeżeli dochodzi do tego nazwisko samostrzelnika, to już w ogóle świadczy nam to o pewnej klasie artystycznej. Zresztą sam rękopis łączy w sobie tradycję gotycką z wpływami renesansowymi i widać w nim inspiracje i Włochami, i Niemcami, Niderlandami. To naprawdę szaleństwo jak na tamte czasy. Zresztą mszał tworzyło kilku, prawdopodobnie trzech artystów z krakowskiego warsztatu, No i w tym ten nasz Stanisław Samostrzelnik.
Kim on był? Co o nim wiemy?
No i właśnie, co było niezłe ziółko.
Tak? Naprawdę. Rozrabiał po godzinach pracy?
W godzinach pracy nawet. Rozrabiał bardzo. On to był, wywodził się z krakowskiej rodziny mieszczańskiej, wstąpił do klasztoru cystersów w Mogile. Tam sobie malował, zresztą malował i na ścianach, i na desce, i na papierze, czyli tworzył też iluminację. Jego klientela to nie tylko duchowieństwo, ale też wysoko urodzeni, bo jednym z jego patronów był Krzysztof Szydłowiecki. Tak na przykład z akt krakowskiej kancelarii kapitularnej i diecezjalnej wyłania nam się sylwetka takiego człowieka żywego, o takim bardzo krewkim temperamencie.
Ale stąd ten przydomek, czy nazwisko? Samostrzelnik?
Nie, Samostrzelnik wywodzi się od nazwy zawodu jego rodziny, czyli wytwórca łuków, kurz. Tak, Samostrzelnik.
I wszystko jasne.
I wszystko jasne, tak. Więc Samostrzelnik był taki impulsywny, nawet lekkomyślny. No i na przykład taka sytuacja, że był proboszczem w Grocholicach, bodajże, o ile dobrze pamiętam, i on tam miał kontakty z pewnym alchemikiem, Mikołajem Lipką, i zostawił mu dwa srebrne kielichy, po prostu zwinął z kościoła, zostawił, bo miał tam jakieś interesy.
Nie miał skrupułów.
Nie miał skrupułów, absolutnie. Więc biskupowi się to nie spodobało, no interweniował tam Krzysztof Szydłowiecki, sprawa jakoś się rozeszła po kościach. No ale znowu czytamy w aktach krakowskiego sądu biskupiego, że cały czas jakieś tam oskarżenia o zniewagi słowne, o zniewagi czynem. A nawet, przypominam, że mamy do czynienia z cystersem,
tak,
zakonnikiem, a nawet pozew o alimenty.
No, zdolny szelma, tak byśmy mogli go nazwać.
Zdolny szelma, zdecydowanie. Powróćmy może
wracamy,
właśnie.
Wracamy, tak, do mszału.
Powróćmy do mszału, już wiemy co nieco o autorze. I jak patrzymy sobie na ten inicjał G, w który jest wpisana taka mała scena Bożego Narodzenia, to widać tu takie elementy, które wskazują na wpływ Meditationes, ale też na inspirację wizją świętej Brygidy, bo mamy tutaj standardowo klęczącą Marię i ten blask, bardzo zaakcentowany blask bijący od dzieciątka. No a jeżeli spojrzymy na pseudo Bonaventury, no to jest tutaj ten wół i osioł, wycofany, bierny w stosunku do...
Znowu nic nie ma do roboty.
No właśnie, tak, znowu sobie przyszedł i patrzy i tak jakby nie wiedział, o co chodzi.
Józef oczywiście. Tak.
Ponadto, co my tutaj widzimy? Murowana, taka nie do końca sklepiona stajenka, która odnosi się do tradycji, że stajenka miała się znajdować w miejscu pałacu króla Dawida czy Salomona, a Mesjasz przecież wywodzi się z tego rodu Dawidowego. Nagi Jezus leży na skrawku płaszcza Marii, która
jest
przed
bardzo
nim...
malutki.
Tak, jest bardzo malutki. I to jest, ale to jest taki przykład właśnie tej, takiego ciepła, bo u Roberta Campina widzieliśmy, że to dzieciątko leży po prostu tak zupełnie...
Na ziemi.
Bez niczego, tak? Nagie, na ziemi, takie pomniejszone w stosunku do całej tej sceny. A tutaj jednak to dzieciątko leży na skrawku płaszcza Marii i ten układ, gdzie Maria klęczy przed dzieciątkiem i ono jest w takiej bliskości, w powiązaniu z nią, często nazywa się właśnie adoracją dzieciątka i te sceny Bożego Narodzenia w sztuce czasami możecie Państwo spotkać pod taką właśnie nazwą.
Kogo symbolizują wół i osioł?
Wół i osioł oczywiście symbolizują kolejno Żydów i pogan. I to jest informacja dla nas, że Jezus przyszedł do wszystkich. Do wszystkich ludzi po prostu.
Przejdźmy do kolejnego dzieła. Tym razem to będzie cała kwatera Boże Narodzenie w ołtarzu bamberskim. Katedra w Bambergu, rzecz jasna. No i tutaj widz tworz. No i przykład nepotyzmu, tak możemy powiedzieć?
Trochę tak. Przykład nepotyzmu, bo właściwie tę robotę załatwił mu jego syn Andrzej, tak, ówczesny przeor karmelitów w Norymberdze, bo ten ołtarz pierwotnie był przeznaczony, zamówiony do klasztoru w Norymberdze. Koniec końców znalazł się w Bambergu i tak też funkcjonuje w literaturze jako ołtarz bamberski. Sam widz tworz, mój ulubieniec, zresztą w Krakowie najlepsze lata swojego życia spędził nie tylko prywatnie, ale też artystycznie, bo jak wrócił do Norymbergi, to tam się okazało, że jednak to życie nie jest takie fajne jak w Krakowie. Jest spora konkurencja artystyczna. Zresztą widz, tak jak i wspominany przed chwilą Robert Campin, też lubił inwestować.
Tak.
No i niestety w Norymberdze noga mu się podwinęła, posunął się do tego, że sfałszował weksel, podpis i pieczęć. Wszystko się wydało. No i w 1500 roku, 4 grudnia dokładnie, sąd napiętnował Stwosza rozgrzanym żelazem na obu policzkach. Pohańbił go, więc tworząc tę kwaterę, ten ołtarz, widz Stwosz już był 20 lat po tym zajściu napiętnowany, ale mówi się, że cały czas to w nim tkwiło, tak? Cały czas go to męczyło, że został pohańbiony, on wielki artysta.
Czy on przyjechał do Krakowa, żeby uciec od tego, co się tam stało?
To się działo przed. Kraków był najpierw, później właśnie wrócił do Norymbergi i tam dosięgnęły go te kłopoty finansowe. Miał 5 dzieci. Też można o nim powiedzieć, że to jest taki nałogowy awanturnik. On cały czas się...
Ach, ci artyści.
Tak, w Norymberdze cały czas się kłócił z Radą Miejską. Oni go zamykali w lochu, później wychodził, znowu się kłócił, znowu go zamykali, tak kilkukrotnie. No miał temperament, lubił ryzyko, nie tylko finansowe, ale też właśnie takie prawne.
Z czego czerpał swoją wizję, jeśli chodzi o...
Swoją wizję...
To dzieje.
Czerpał oczywiście ze świętej Brygidy, tak, z wizji świętej Brygidy, bo widać, że Maria tutaj klęczy przed dzieciątkiem, ale oprócz tego sięgnął także po Ewangelię według świętego Łukasza, bo mamy tutaj też pokłon pasterzy i aniołów, którzy przybyli razem z pasterzami. Musiał znać też protoewangelię Jakuba, bo widzimy też te postacie akuszerek, ale one nie są obecne, tak jak u Campina. One dopiero idą, tam widać je w oddali, forsują płot i zmierzają dopiero ku Marii. Co jest ciekawe, to właśnie ta kolumna, która teraz jest.
O której mówiliśmy dzisiaj
na początku, ale tutaj jest ona bardzo tak dobitnie pokazana. Ona pełniła też funkcję taką konstrukcyjną, bo pierwotnie ten ołtarz nie zachował się w całości, a pierwotnie jednak na tej kolumnie opierała się taka dwuuczna arkada, której dzisiaj nie mamy. Ta kolumna nawiązuje do tekstu pseudo Bonaventury, który mówił, że Maria właśnie opierała się o tą kolumnę rodząc. I to jest też, tak jak u Samostrzelnika, nawiązanie do tego pałacu króla Salomona czy króla Dawida.
I mamy też tę klamrę spinającą Stary i Nowy Testament.
Tak, dokładnie. Ta stajenka jest obrazem Starego Testamentu, a narodziny Jezusa są tutaj obrazem tego, co nadchodzi, czyli tego, co się dopiero dokona Nowego Testamentu.
O jakim obrazie jeszcze powinniśmy wspomnieć, Marto?
Myślę, że tak na zakończenie, taka wisienka na torcie. Przenosimy się do Francji, jesteśmy w okresie baroku i podglądamy tutaj nowonarodzonego, taki jest tytuł tego obrazu, autorstwa Georgia de Latoura, około 1640 rok. Co możemy powiedzieć o samym malarzu? Zupełnie niezwykłe, bo nie ma tradycji artystycznych w jego rodzinie. On był synem piekarza, wnukiem szewca, chrześniakiem sklepikarza, także to zupełnie
samoistny
jest...
Samoistny talent.
De Latour zachłysnął się Caravaggiem. Co widać w jego pracach i państwo tutaj na pewno też to dostrzeżecie.
Koniecznie muszą państwo zerknąć sobie, jak pięknie namalowane jest światło.
Dokładnie. Co ciekawe, był bardzo popularny za życia. Jego obrazy wisiały w rezydencjach nie tylko królewskich. I nie tylko we Francji. A został zapomniany zaraz po śmierci. I tak dopiero na początku XX wieku właściwie przywołano go w historii sztuki na nowo. Znany jest głównie z tych nokturnów, z takich obrazów, w których pojawia się świeca i ta świeca to jest jego taki znak rozpoznawczy.
Tak, tutaj rozumiem, że to kto zasłania ręką tę świecę na tym obrazie?
No właśnie. Ten obraz to jest takie jedno wielkie niedopowiedzenie, bo czy to jest święta Anna, czy to jest jedna z akuszerek, no bo możemy
Ja bym powiedział, że dwie akuszerki, no ale to zgaduję.
No właśnie, nie? Możemy sobie wyobrazić, że ta kobieta, która trzyma dzieciątko, to jest Maria, ale no nie,
nie
jesteśmy...
wygląda na Marię.
Właśnie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej estetyki, jeżeli chodzi o Marię. Raczej z Marią wiążemy niebieskie szaty, tak? A tutaj ten płaszcz jest jednak czerwony, bo czerwień była kolorem położnic. No i właśnie tak jakby De Latour chciał do tego nawiązać. Ale jakbym miała powiedzieć tak w skrócie, o czym jest ten obraz, to dla mnie to jest 3 razy ograniczenie, bo raz, że ogranicza nam tutaj artysta gamę barwną i robi to w naprawdę zmyślny sposób. Potem ogranicza właśnie postacie i otoczenie, o którym nie wiemy absolutnie nic.
To jest
nie
taki
wiemy.
Trochę wycięty kadr. Nie widzimy całości.
W ogóle nie wiemy, gdzie ta scena się dzieje. Czy ona się dzieje na zewnątrz, czy w jakimś pomieszczeniu. Co to jest za pomieszczenie? I ograniczenie ruchu, bo jedynym ruchem tutaj jest zasłanianie tej świecy dłonią przez tą kobietę, która przyświeca Marii z dzieciątkiem.
No i dzieciątko też jest niezwykle szczelnie owinięte.
Tak,
troszkę
tak.
Przypomina wręcz ze starożytnego Egiptu przedstawienie.
Dokładnie. I mieliśmy to u Giotta, bo u Giotta bardzo podobne powijaki mogliśmy zaobserwować, bo w pozostałych przykładach raczej dzieciątko było nagie.
Tak, ale twarz dzieciątka jest bardzo realistycznie przedstawiona.
Tak, zgadzam się. Jest i ten cień, taki błysk na czole, na nosie. Naprawdę zupełnie niezwykłe.
No to jest genialnie zrobione.
Patrzę na ten obraz i malarz zamroził chwilę, ale zamroził to jest złe słowo, bo to jest tak ciepły obraz w odbiorze. Tak. Zatrzymał nam tą chwilę tak w kadrze, tak naprawdę ta zdawkowość informacyjna, bo właściwie nie wiemy tutaj nic.
Ilość niedopowiedzeń tworzy ten obraz.
Tak, tak. I to przez to on jest taki magnetyczny, taki interesujący dla nas. No już pomijam, że malarz...
Znowu rozrabiaka,
kawał drania. Po prostu patrzymy na ten obraz i o kurczę, jakie to jest dobre, jakie ciepłe, jakie otulające. A tutaj malarz, kawał drania, gbura, awanturnika. W ogóle procesuje się z sąsiadami, jest, no daje czadu konkretnie. I tu nagle taki obraz.
I daje upust swojej delikatności tylko i wyłącznie w sztuce.
No właśnie.
Polecamy Państwu także zobaczenie tego obrazu. Nowo Narodzony to około 1640 roku. Pięknie Państwu dziękujemy za to spotkanie i mamy nadzieję, że troszkę zachęciliśmy Państwa do szperania w przestrzeni internetu i wyszukania przynajmniej tych obrazów, o których tak pięknie opowiadała Marta Gudowska. Dziękuję, Marto.
Dziękuję, Pawle.
Paweł Błędowski. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.